Nasze radio.
A jakże nasze radio w piątek, piąteczek, piątunio, piątek do góry babami. Marzena Woźniak po tamtej stronie oceanu w irlandzkim studiu na irlandzkiej prowincji. Jak zawsze to program ponad podziałami, ponad oceanami. Aleksandra Paliga-Kapsa na prowincji nowojorskiej, czyli Long Island. Marzena, jesteś tam?
Witam cię, Olu, witam naszych słuchaczy, witam serdecznie z pięknej, spokojnej Irlandii dzisiaj. Muszę przyznać, wiało wcześniej,
a ja witam Państwa z niespokojnego Long Island. Wieje, kiedyś tak się mówiło, piździ jak w Kieleckiem. Nie wiem, w Kieleckiem byłam może raz, akurat chyba nie wiało, ale jeśli jesteście z nami gdzieś z tamtych regionów, to koniecznie powiedzcie, dlaczego takie powiedzenie ukuto. Wieje, bardzo wieje u nas i zimno, minus 3 stopnie Celsjusza w tej chwili na termometrze, ale myślę, że ta odczuwalna temperatura dużo niższa. Zresztą powie o tym Agnieszka w pogodnych stronach świata, bo do naszych dwóch miejsc, studia w Irlandii, na Long Island, dołącza studio w Pensylwanii. Tam siedzi Aga i w odpowiednim momencie wejdzie i
włączy się
i jak to było, ruszy paszczą, czy w każdym razie odezwie się i powie o pogodzie. I też powie, myślę, o świstaku, bo wczoraj nasz amerykański świstak przepowiedział, czy taka zima będzie jeszcze długa, czy nie, ale ja nie będę tych tajemnic zdradzać, bo od czego jest Agnieszka. Jesteśmy dziś pierwszy raz z naszym podcastem na żywo. Witamy youtuberów, witamy tych, którzy lubią Twitter bardziej, no i tych, którzy zostają przy Facebooku na naszej stronie, Nasze Radio USA. Tam możecie nas słuchać na żywo. Oczywiście nic nie zmienia się w kwestii podcastów. Te na wszystkich podcastowniach, od Spotify począwszy, poprzez te wszystkie inne, też będą uruchomione, ale to po programie. Jeśli jesteście z nami, możecie komentować. Ja wiem, że to zajmuje trochę czasu, zanim się przestaniecie wstydzić, zanim w ogóle do nas dołączycie. Nie wiem, czy ty wiesz, Marzena, ale jak startują takie live'y, to ludzie mówią tak: czekamy, czekamy, przybywa nas, o, witamy, pani Krysia doszła.
Pani Zosia, tak jest, pan Waldek też już się zameldował.
Pan Waldek ściągnął czapkę, okej, ale my nie będziemy tego robić, no bo przecież nasi słuchacze później na podcastach zwariowali, gdybyśmy tak czekały, a więc przystępujemy do działa, czyli dzieła. Dziś tematy przewodnie to oczywiście Villa Plus. Jeśli Państwo choć trochę interesują się tym, co dzieje się w Polsce, to wiecie, że tam rozdają domy za darmo. Już mówiłyśmy o tym z Marzeną tydzień temu, ale okazało się, że to proceder dużo większy. O tym też Państwu opowiemy. O tym też będzie w rozmowach z naszymi gośćmi. Będzie też o Lex Kaczyński, czyli takich ustawach, przepisach. O tym też już była mowa w naszych podcastach, które powstają na życzenie albo to komuś jest potrzebne, albo czemuś jest potrzebne. Prawdaż, Marzena? Taki wygodny...
Najczęściej komuś, tak. To tak wygodnie. Taki system się stworzył po prostu. Prywatyzacja prawa postępująca.
Tak jest. Słyszalne jesteśmy podobno wszędzie. Tak donosi Agnieszka. Dzięki Aga. Aga sprawdziła, Aga donosi. A u nas w programie dziś sporo polityki, gospodarki, a to za sprawą rozmowy na przykład dnia, czy też tygodnia, a gościem będzie dziś Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, osoba o barwnym języku. Pewnie już Państwo się nie mogą doczekać. My też. Będzie Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej, a więc wiadomości gospodarcze z pierwszej ręki. Marek Sygacz opowie nam o tym, co dzieje się w Ukrainie. No już niebawem, rozpoczął się luty niestety, już niebawem będziemy mieć rocznicę działań wojennych agresora rosyjskiego w tym biednym kraju i tam wcale nie dzieje się dobrze, ale o tym opowie Marek. No i będzie kącik medyczny, minął miesiąc, pora na ginekologa z jajem, doktor Maciej Jędrzejko, ale to będzie rozmowa.
Będzie się działo.
Kochani, doktor Jędrzejko tak wyjaśnia te wszystkie zawiłe kwestie. Zapraszam bardzo do uważnego słuchania, nie tylko panie, ale i panów. Tam będzie dużo, dużo ważnych wiadomości. No oczywiście stałe punkty programu, czyli szybki news. Jak już powiedziałam, Aga z pogodnymi stronami świata. Mam nadzieję, Marzena, że ona dzisiaj znajdzie jakieś pogodne. No w razie czego zatrzymamy się u ciebie, no bo te kilkanaście
stopni...
Ja
zapraszam, zapraszam. 13 na plusie, proszę Państwa, taka różnica między jedną a drugą stroną oceanu.
No to nawet bez słońca się ewentualnie obejdzie. Będzie sport w PL. No i oczywiście zakończy nasze spotkanie Ewa Król, Bajewa, czyli prawdziwy początek weekendu. To co myślisz, chcesz coś dodać do tego mojego potoku słów, czy posłuchamy? A nie, no przecież kalendarium, Jezu, 3 lutego,
no
kochani.
Tak,
3 lutego, jakichś tam specjalnych świąt nie mamy, ale niech będzie Międzynarodowy Dzień Ciasta Marchewkowego. Bardzo lubię, nie wiem jak te ciasta
marchewkowe.
Ja też marchewkowe.
uwielbiam, ale chociaż trochę, nie robię.
No właśnie, ja raz zrobiłam, trochę z tym było roboty, także jak mi się uda dzisiaj gdzieś na zakupach wyczaić, to na pewno kupię. Z ważniejszych dat związanych z 3 lutego, bardzo ważna, 1870 rok wchodzi w życie znosząca wyborczy cenzus rasy, 15 poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Bardzo ważny przepis. No i mamy oczywiście jubilatów z tygodnia, może ty zaczniesz?
A bardzo cię proszę, Ignacy Krasicki, poeta, prozaik, Marian Opania, wybitny aktor, i Olga Tokarczuk.
Wow.
Znaleźli się na mojej liście. Tak.
Wszystkiego najlepszego, spóźnione,
tak
ale
jest.
Szczere. Bo
serdeczności.
Bo to urodziny z całego tygodnia. Również w tym tygodniu urodził się Clark Gable. No oczywiście urodził się lata temu, już nie ma go z nami. Nie ma też z nami Ewy Cassidy, która też obchodziłaby w mijającym tygodniu urodziny. No to co? No to teraz myślę już co? Pora na informacje chyba, nie? No co? Tak?
Tak jest? Szybki news?
Szybki news.
Szybki news. Motto. Słuszną linię ma nasza władza. Szybki news myślał, że już nic nie będzie o policji w najbliższej przyszłości, ale się mylił. Zatem otwieramy tradycyjny kącik policyjny. Dwóch policjantów wezwanych w Oleśnicy do awanturującego się w hotelu mężczyzny zaczęło go gonić wokół obiektu, ale mający 1,6 promila alkoholu we krwi delikwent był zdecydowanie szybszy od funkcjonariuszy, obiegł hotel i odjechał radiowozem policyjnym, w którym dzielni funkcjonariusze zostawili kluczyki. W podwarszawskich Markach patrol policji wezwany do potencjalnego pijanego pracownika jednej z firm transportowych wdał się z nim w przepychankę, w trakcie której mężczyzna wyciągnął policjantowi magazynek z amunicją przyczepioną do pasa i uciekł. Szybki news wie, że do pieśni religijnej o treści od powietrza, głodu, ognia i wojny należy dodać oraz policji polskiej zachowaj nas, Panie. Mamy polityczną sensację. Najpierw Kaczyński zniesławił Sikorskiego, później Sikorski pozwał Kaczyńskiego, później sąd nakazał przeprosiny Sikorskiego przez Kaczyńskiego na pierwszej stronie Onetu, co miało jakoby kosztować 700 tysięcy złotych. I nagle w Sejmie znalazła się ustawa, która miała ukrócić możliwość zasądzania od zniesławiających kwot idących w setki tysięcy złotych. Wypisz, wymaluj, lex Kaczyński. I nagle... Jarosław wpłacił 50 tysięcy złotych na siły zbrojne Ukrainy, co było alternatywnym żądaniem Sikorskiego. Cud! Szybki news uspokaja. Już Mikołaj Rej pisał, ksiądz wini pana, pan księdza, a nam winnym zewsząd nędza. Czas na notowania ogólnopolskich plebiscytów za rok 2022. W plebiscycie młodzieżowym na dzbana roku Adam Glapiński, prezes NBP, minimalnie wyprzedził Janusza Kowalskiego, posła Solidarnej Polski. Laureatem klimatycznej bzdury roku został sam Jarosław Kaczyński, który powiedział, jeśli chodzi o poważnych uczonych, to na temat przyczyn zmian klimatu są bardzo podzielone zdania. Szybki news gratuluje zwycięzcom i przypomina, że noblistka Wisława Szymborska przewidziała głupotę i przemijalność, pisząc, choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. W ostatnią niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 31. 120 tysięcy wolontariuszy wyszło na ulicę, by zbierać pieniądze na leczenie sepsy u dzieci i dorosłych. Odbyły się tysiące charytatywnych aukcji internetowych. Wszystko wskazuje na to, że orkiestra po raz kolejny pobije rekord zebranych pieniędzy. TVP udająca publiczną, też pobiła rekord i poświęciła Owsiakowi i jego akcji całe 13 sekund w wieczornym wydaniu wiadomości. Szybki news jest pod wrażeniem, ale przypomina, że kopulacja wśród prymitywnych owadów trwa niecałe 3 sekundy, więc jest nad czym pracować. Bonmot tygodnia ukochanej, choć nieznanej nagrody dla polskich polityków, wędruje tym razem do samego Mateusza Morawieckiego. Jeszcze nigdy ta nagroda nie trafiła za wypowiedzenie tak krótkiego zdania. Morawiecki błysnął wczoraj na konferencji prasowej poświęconej piekarniom chyba najśmieszniejszym bonmotem od wielu tygodni. Cytuję: nasz rząd zawsze dbał o przedsiębiorców. Kurtyna. Do rychłego, mam nadzieję, usłyszenia.
Nasz rząd zawsze dbał o przedsiębiorców. No rzeczywiście, zdecydowanie tak, tak jest. Zwłaszcza, że nigdy, tak jak w tej chwili, jak grzyby po deszczu nieprzymierzający, zamykają się firmy. Czasami małe, rodzinne, które swoją historię mają sięgającą lata wstecz. Przykre, smutne, panie premierze. Ale pan premier znany jest z takich... Co właściwie, o czym my mówimy? No co się dzieje? Właściwie nic się nie dzieje. Takie słyszałam określenie premiera dziękuś. No rzeczywiście, mam też taki dziękuś, tak dziękuję najpierw Ziobrze za to, że mu rzuca kłody pod nogi, potem tak dziękuję jest. Na przykład Czarnkowi, że rozkminia pieniądze publiczne dla fundacji Kogucik tak i jest, tak dalej. Tak.
I że w transparentny, przejrzysty i uczciwy sposób wspiera organizacje pozarządowe, bo to trzeba wyartykułować, prawda? No, za Tuska tego nie było w każdym razie.
Nie. No wiesz, muszę ci powiedzieć, słuchając Przemka, doszłam do wniosku, że rzeczywiście ten plebiscyt na dzbana roku to było nie lada wyzwanie, bo Kowalski kontra Glapiński, sama miałabym ogromny problem, także szapoba dla młodzieży. No i wreszcie ta sprawa Lex Kaczyński, nie? Nie wiem, co ty sądzisz na ten temat, bo jakby sprawa została załatwiona, moim zdaniem nie do końca, ale posłucham najpierw twojej opinii.
Znaczy, uchwalona na prędce, może zacznijmy od tego, w Sejmie nowelizacja przewiduje, że w przypadku nieopublikowania zasądzonych przeprosin osoba do tego zobowiązana zapłaci grzywnę w wysokości tylko 15 tysięcy złotych, a ewentualne przeprosiny zostaną opublikowane w monitorze sądowym lub gospodarczym, których, dodajmy, nikt nie czyta i wielu pewnie nie wie o istnieniu takich periodyków. I kiedy o sprawie zrobiło się głośno, to o czym Przemek wspominał, o tych 50 tysiącach, które prezes zdecydował się przekazać na konto Sił Zbrojnych Ukrainy i jak poinformował opinię publiczną, uczynił to z satysfakcją. Z satysfakcją ten gest przyjął także sam Radosław Sikorski. Drodzy Państwo, to jednak nie zamyka tematu. Mamy do czynienia z prywatyzacją prawa. Lex Kaczyński skrojono na użytek prezesa, bo jeśli nie da się zmienić wyroku, no to co się robi w Polsce? No oczywiście zmienia się prawo, podważając przy tym autorytet sądu. Czyż tak? Nie? Czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. Tak to niestety wygląda. Przykre, bardzo, bardzo przykre. Abstrahując, jeszcze jedną rzecz dodam, jeśli pozwolisz, Olu, do tego, o czym powiedziałam przed chwilą, mianowicie, że przepisy są złe, ponieważ kara za kłamstwa na czyjś temat będzie niestety mniej dotkliwa od odniesionych korzyści. I łatwo będzie wykończyć nie tylko konkurencję polityczną.
Wyobraź sobie już teraz, bo to prawo przejdzie, dlatego myślę też, że między innymi Kaczyński zdecydował się zamknąć jakby tę sprawę w tej części, aby nie było, że to Lex Kaczyński, ale to Lex tak. Ktoś będzie, bo tych, co obrazili, jest już więcej. Rozpoczął się rok wyborczy, przypominam, więc tych obraz będzie więcej. Teraz sobie wyobraź taką sytuację, 15 tysięcy, nie? No to słuchaj, ty dzisiaj Kowalski albo ty Czarnek, bo to przecież panowie są kapitalni w obrażaniu innych. Możesz powiedzieć to i to na temat Tuska. 15 tysięcy już mamy w kasie odłożone, bo co to za pieniądz? No skoro, wiesz, 40 milionów na fundację Koguciki to jest pestka, o czym mówił pan minister Czarnek, no to co tu będziemy mówić o 15 tysiącach? Dobra, na razie zamykamy ten temat, oczywiście nie na amen.
Nie
również,
na wieki wieków amen.
Nie tak jak, również tak samo jak Lex Kaczyński, bo wrócimy do tego na pewno, czy to porozmawiamy rozmowie tygodnia z Michałem Kamińskim, marszałkiem, wicemarszałkiem Senatu, czy też po informacjach gospodarczych, czyli miesiącu w pigułce, ale myślę, że teraz czas na troszkę poważne, poważniejsze sprawy, nie żeby tamte były niepoważne. Ukraina. Rok niebawem minie od rozpoczęcia inwazji w tym kraju. Naszym ekspertem w sprawach ukraińskich jest nie na darmo, nie bez kozery, Marek Sygacz, który na Ukrainie, że tak powiem, zęby zjadł, książkę Reżim Ciszy napisał. No i śledzi bardzo te wydarzenia. Posłuchajmy, co on na ten temat ma do powiedzenia. Marku, wojna w Ukrainie, za moment będzie rok, aż trudno w to uwierzyć. W jakim miejscu jest ta wojna, powiedz teraz?
Dzień dobry. No rzeczywiście rok, chociaż ja za każdym razem powtarzam, że to nie rok wojny, tylko rok od pełnowymiarowej, pełnoskalowej, żeby powiedzieć precyzyjnie, inwazji rosyjskiej, bo jak dobrze wiemy, wojna tak naprawdę toczy się od 2014 roku i no wszystko wskazuje na to. I tutaj i eksperci są zgodni, i informacje, które płyną z różnych zachodnich wywiadów, i informacje wywiadu ukraińskiego, że rzeczywiście w tym momencie działania wojenne są, zbliżają się, trudno powiedzieć, czy do kulminacji, ale na pewno są w jakimś krytycznym momencie. Rzeczywiście inicjatywa jest, trudno powiedzieć, że Ukraińcy ją tracą, ale jest wręcz wyszarpywana. Ta wojenna inicjatywa przez siły rosyjskie na froncie, na Donbasie. Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie będą przygotowywali się i będą próbowali przeprowadzić działania wojenne bądź jakiś rodzaj ofensywy na dużą skalę w ciągu najbliższych tygodni albo miesięcy, chyba po to, żeby zaznaczyć właśnie ten rok, który minął od tych pełnoskalowych działań wojennych, no i po to, żeby spełnić oczekiwania Władimira Putina, przynajmniej spróbować spełnić, a oczekiwania są takie, że do marca uda się przyłączyć, czy też zająć cały Donbas, czyli cały obwód ługański i doniecki. Będzie to trudne, nawet biorąc pod uwagę to, że Rosja w tym momencie rzeczywiście ma na froncie inicjatywę i powoli powsuwa się do przodu, ze względu na to, że o ile obwód ługański no, jest niemal w całości zajęty przez Rosjan, w tej chwili to obwód doniecki, no nie, jeżeli chodzi o obwód doniecki, to tam jest jeszcze sporo i miast, i terenu, które są pod kontrolą ukraińską i trudno się spodziewać, biorąc pod uwagę to, że walki o sam Bachmut, czyli o niewielkie miasto, trwają no, tak naprawdę od maja, bo od maja Bachmut jest ostrzeliwany. Ja byłem w sierpniu w okolicy i wtedy trwały już intensywne walki. Teraz to miasto, które już jest w tej chwili nazywane twierdzą Bachmut, które jest symbolem przed inwazją, to było 70-tysięczne miasto, więc no spore jak na warunki takie aglomeracyjne. A w tym momencie rzeczywiście Rosjanie wydaje się, że są bardzo blisko zdobycia Bachmutu. I o ile w tym momencie no nie przedstawia on jakby specjalnie wartości strategicznej dla Ukraińców, ponieważ to naprawdę nie ma już czego bronić. To już jest morze ruin i Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę. Zdają sobie z tego sprawę i tłumaczą, że nie warto jest czasem utrzymywać pozycji, które niczego nie dają poza ryzykiem utraty siły żywej, ludzkiej tak zwanej. No i ryzykiem przerwania frontu, więc wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy wycofają się jednak z Bachmutu po to, żeby przygotować obronę miast, które są w tym momencie w sercu tego kontrolowanego przez Ukraińców Donbasu, tej części obwodu donieckiego. Mówię tutaj o Kramatorsku i Słowiańsku. To były miasta, które były zagrożone jeszcze latem, dopóki Ukraińcy nie odepchnęli Rosjan i nie wypchnęli z obwodu chersońskiego i nie zmusili do zwolnienia, do wycofania się z miejscowości znajdujących się w pobliżu i będących potencjalnie takimi pozycjami, które mogą być zagrożeniem dla Słowiańska i dla Kramatorska. Natomiast jeżeli padnie Bachmut, no to Rosjanie będą mieli 30 kilometrów mniej więcej do Kramatorska, to jest duże miasto, bodaj 100-tysięczne. Oczywiście przed 24 lutego ubiegłego roku, teraz to tam mieszka znacznie mniej ludzi, ale Rosjanom bardzo zależy na tym, żeby zdobyć te miasta, których nie udało się podbić jeszcze w 2014 roku. Znaczy udało się je zająć, ale nie udało się utrzymać. wówczas przez oddziały rosyjskie i tak zwanych separatystów. Więc to jest cel z całą pewnością, który będą Rosjanie próbowali osiągnąć. To samo na południu obwodu donieckiego. Będą próby, żeby przesuwać się w stronę granic, tak żeby zająć ten obwód, żeby można było ogłosić, oczywiście w wielkim cudzysłowie, wyzwolenie Donieckiej Republiki Ludowej, czyli tego takiego nowotworu państwowego stworzonego w 2014 roku, który tak naprawdę był jednostką administracyjną albo paraadministracyjną, a całkowicie podległą Kremlowi, więc czeka nas naprawdę i Ukrainę przede wszystkim czeka bardzo trudny miesiąc, bardzo trudne miesiące, zwłaszcza, że zapowiadane są dość silne mrozy na te najbliższe tygodnie, a to oznacza, że grunt pod ciężki sprzęt i pod artylerię i pod czołgi będzie twardy, więc to na pewno nie jest dobra wiadomość dla strony ukraińskiej, jest to dobra wiadomość dla strony rosyjskiej. A Rosja chce za wszelką cenę przyspieszyć te działania, żeby jak najwięcej zyskać, jak najwięcej zdobyć, zanim na Ukrainę trafi ten słynny zachodni sprzęt i zachodnie czołgi, z których ma być sformowana, jak to powiedział Wołodymyr Zełenski, ta pancerna pięść na Donbasie.
No właśnie, czy ten sprzęt trafi na czas, Marek, bo to wszystko tak długo trwa. No, zmieniają się, jak widzimy, zmieniają się decyzje, to stanowisko Zachodu ewoluuje i tu nie ma dwóch zdań, tylko czy ewoluuje dostatecznie szybko.
To znaczy ta decyzja i tak jest już spóźniona i to spóźniona co najmniej o pół roku, więc jeżeli zadamy pytanie, czy ten sprzęt trafi na czas, nie trafi na czas, nie trafił na czas, ponieważ gdyby trafił pół roku temu, bylibyśmy albo w momencie, kiedy Ukraińcy mieli inicjatywę w obwodzie chersońskim, to pierwsza kontrofensywa, bardzo taka skuteczna, pierwsza, no początkowa, to wtedy, to w tym momencie bylibyśmy w zupełnie innym miejscu tej wojny. No niestety strategia przy całym oczywiście jakby przy całej takiej, trudno powiedzieć, wdzięczności, ale jak gdyby docenianiu znaczenia tego gestu, że ten ciężki sprzęt jest przekazywany przez Zachód, to trochę wygląda tak, że Zachód przygląda się temu, co się dzieje na froncie. Jeżeli jest źle, no to wtedy dajemy sprzęt. Jeżeli jest źle, no to wtedy dajemy sprzęt. Tylko to jest za późno. I te czołgi, jeżeli się zjawią na Donbasie albo w ogóle wzdłuż linii frontu, ta linia frontu ma ponad 3000 kilometrów, więc to jest naprawdę kawał lądu do obrony, chociaż część biegnie wzdłuż rzeki Dniepr, więc to jest jak gdyby trochę martwa linia w tym momencie, bo trudno ją forsować. Natomiast no, to też jest kropla w morzu tak naprawdę. Jeżeli Ukraina, tak jak mówił Kuleba niedawno, ma dostać od 120 do 140 nowoczesnych czołgów zachodnich w tej pierwszej transzy, no to naprawdę jest tylko po to, żeby zastąpić te braki, które Ukraina i straty, które Ukraina już poniosła. No, oczywiście tam będą jeszcze bojowe wozy piechoty amerykańskie, będą też niemieckie tego typu pojazdy, ale to naprawdę nie jest taka liczba sprzętu, która pozwalałaby Ukrainie przejąć inicjatywę, a jedynie pozwalałaby troszeczkę skuteczniej i bronić się na tych najbardziej newralgicznych odcinkach frontu.
Na koniec jeszcze, Marek, samoloty, bo mówisz o tym, że Zachód jakby obserwuje i po tych obserwacjach podejmuje decyzje. Jak wiemy, w tej chwili dla samolotów myśliwskich, których domaga się Ukraina, jest nie i ze strony Stanów, no i tym samym z Europy. Myślisz, że ta decyzja się zmieni w miarę potrzeb?
To wszystko zależy od tego, znaczy są informacje nieoficjalne o tym, że ukraińscy piloci od dawna szkolą się. Zresztą z tego, co ja sobie przypominam, to na którymś konferencji sprzed miesięcy w Pentagonie wspominano o tym, że ukraińscy piloci szkolą się w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie pod kątem pilotażu właśnie tych amerykańskich myśliwców. Natomiast wydaje się, że na tym etapie, nawet jeżeli taka decyzja zapadnie, to przygotowanie pilotów, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby obsługiwać technicznie te nowoczesne myśliwce, no to naprawdę nie da się tego rozstrzygnąć ani stworzyć w ciągu kilku tygodni, czy nawet kilku miesięcy. A to jest ten czas, którego Ukraina w tym momencie nie ma. I o wiele skuteczniejsze na tym etapie byłoby przekazanie pocisków dalekiego zasięgu. Mm-hmm. Na razie jest informacja o tym, że Amerykanie przekażą te pociski małego zasięgu, czyli te do 150 kilometrów. ciągle wzbraniają się przed przekazaniem amunicji do Hajmarsów, która by mogłaby sięgać 300 kilometrów, a to tak naprawdę dałoby możliwość zadziałania daleko za linią frontu, czyli tak naprawdę odcięcia frontu od zaopatrzenia. I to by było coś, co mogłoby być jakimś game changerem. Na razie to naprawdę czekają Ukrainę bardzo trudne miesiące.
Marek, jeszcze się zapytam o działania dyplomatyczne. Gdyby prezydent Biden, tak jak pojawiają się informacje w mediach, pojawił się w te rocznice w Europie, aby wesprzeć z bliska Ukrainę, to jest pomocne w jakiś sposób?
Moim zdaniem to nie ma większego znaczenia. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na froncie i o to, co będzie i o reakcję Rosji. To są wyłącznie działania symboliczne, gesty, które są gestami politycznymi. Oczywiście ma to pewien wymiar, ale to nie jest taki wymiar, którego my byśmy oczekiwali. To znaczy wizyta Joe Bidena w Europie wzmocni i utwierdzi na pewno światową opinię publiczną w tym, że po której stronie są Stany. Natomiast Rosji, na Kremlu, na Władimirze Putinie nie zrobi to najmniejszego wrażenia i myślę, że jeżeli pojawi się Joe Biden w Europie, to będzie to konsekwencją tego będzie pewnie zmasowany kolejny atak rakietowy na ukraińskie miasta, ponieważ tak działa Rosja. No. To są takie demonstracje, takie odwetowe akcje.
Dokładnie tak. Dokładnie, tragiczne w skutkach, tak jak powiedziałeś. Ja muszę tylko powiedzieć, że zawsze jak słucham tych doniesień, one są takie suche, no tam widzimy jakieś poszczególne przypadki, ja zawsze wracam myślami do twojej książki Reżim Ciszy i myślę sobie, matko, jak ci ludzie długo tam już cierpią i jacy oni są wytrzymali i ile jeszcze wytrzymać będą mogli. Marku, dziękuję ci za ten komentarz. Do usłyszenia za miesiąc.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Marek Sygacz komentuje u nas sytuację w Ukrainie. Ciężki kaliber.
Bardzo ciężkie działa wytoczyliśmy teraz, ja wiem, ale nie wiem, czy wiesz, jest reprezentacja Unii Europejskiej z Ursulą von der Leyen na czele w Kijowie dziś. Tam się rozpoczął szczyt Unia-Ukraina.
Są chyba od wczoraj, bo ja tam słuchałam jakichś przekazów. Tak, jest ciężki kaliber, ale o tym też trzeba mówić, kochani. Wiem, że nie chcemy o takich sprawach, zwłaszcza w piątki, ale tam to się dzieje cały czas i trzeba mieć tego świadomość. Dobra. Usłyszymy się z Markiem wcześniej niż za miesiąc, ponieważ Marek za tydzień wyjeżdża do Ukrainy, będzie tam podczas rocznicy, będzie przed rocznicą, po rocznicy, no i będzie dla nas między innymi relacjonował to, co tam się dzieje na bieżąco. Ile ja bym dała za to, żeby ta wojna się skończyła? No mówię ci po prostu.
Ja też mam taką refleksję, że Zachód jednak zbyt asekuracyjnie podszedł do tej wojny. Ten sprzęt, ciężki sprzęt przydałby się dużo wcześniej, tak jak Marek mówił przed chwilą. Być może już dawno byłoby pozamiatane. No
przypomnij
cóż, mierzymy się
sobie,
z tym.
Przypomnij sobie, jak to szło na początku, jak krew z nosa po prostu. Nie możemy w ogóle. Tak. Potem było
patrioty
mówienie.
To w ogóle zapomnijcie.
Ale
nie
wiesz,
ma takiej
ale z drugiej strony nie chcę być, wiesz, adwokatem diabła, ale na usprawiedliwienie powiem, że no to taka pierwsza sytuacja w historii powojennej świata, że agresor jawnie napada na swojego sąsiada. Agresor ogromny w porównaniu do Ukrainy. Przecież Rosja i Ukraina to jak słoń i mrówka. I myślę, że ten Zachód nie bardzo wiedział, co ma robić. Zwłaszcza, że przez całe te lata, to co Marek podkreślił na początku, przecież ta wojna zaczęła się w 2014 i przez całe te lata też nie wiedzieli, co mają robić. I przecież też Rosja nadal była w organizacjach międzynarodowych partnerem. Ja mam nadzieję, tylko powiem na koniec, żeby już zamknąć ten temat na dziś, że to się nie wydarzy po tej wojnie, że nie będzie business as usual, że Putin nie zostanie dopuszczony na salony i do stołów negocjacyjnych, bo moim zdaniem to nie jest partner. Dobra, zmieniajmy temat, przełammy to. Nie ma nic bardziej chyba przełamującego niż pogodne strony świata. Agnieszka Głodzik jest z nami. Hello, hello,
hello,
hello, is anybody there?
Witam, lepiej
powiedz, że masz jakieś pogodne strony świata, bo jak ja wystawiłam nosek dzisiaj, to po prostu nosek mi ścięło. No i co powiedział świstak?
Ale że co, odleciał?
Odleciał, nie mam nosa, nie mam, bez nosa.
A świstak zawija te wstępy. świste sreberka.
Nasz świstak nic nie zabija, nasz rzuca cień i cały świat się tym
albo
pasjonuje.
Tak, rzuca cień lub też wsysa cień i od tego właśnie zacznę. Czyli od wczorajszego wydarzenia w Pensylwanii, czyli dzień świstaka, które odbyło się jak zawsze, i tu uwaga, w Punxsutawney. Włochaty gryzoń o wdzięcznym imieniu Phil wyszedł z nory i zobaczył swój cień. Oznacza to dla mieszkańców Ameryki Północnej i szczeka nas jeszcze 6 tygodni zimy. Zatem przygotujmy się na mroźny piątek, czyli dziś na wschodnim wybrzeżu, oraz weekend na wschodnim wybrzeżu. Ale tylko weekend, gdyż tydzień zapowiada się w miarę pogodnie, a temperatury na plusie w ciągu tygodnia. Druga połowa tygodnia może przynieść trochę opadów deszczu, zachmurzenia na wschodnim wybrzeżu. No i 6 tygodni zimy w USA, jak zapowiedział świstak, to zapowiedział. Przypominam, że jakby co, to świstaka wina. Nie moja, żeby nie było. A do Polski zawitał też mróz i opady śniegu, więc czemu narzekać? Przecież zima jest. Taka aura z pewnością cieszy miłośników zimowych sportów, zakopane w końcu mroźne i zasypane. A na jak długo w Polsce taka aura? No cóż, na Mazowszu zapowiada się w miarę pogodny, ale mroźny tydzień. A co dalej? No tego świstak mi nie powiedział, więc nie wiem. Więc czekamy i oby do wiosny. A cóż w pogodzie na świecie? No już mówię, niestety część Nowej Zelandii nawiedziły ulewy i powodzie. Doszło też do licznych osuwisk. W wyniku żywiołu zginęły co najmniej 4 osoby. Tymczasem według prognoz nad Nową Zelandię nadciągają kolejne ulewy. Nowozelandzki premier Chris Hipkins zadeklarował, iż jego kraj przyjmie każdą ofertę pomocy w walce ze skutkami powodzi. A jak się ma niedaleka Australia? Otóż piękne, słoneczne Perth zachęca. Nie dość, że jest słonecznie, pogodnie, bezchmurnie, to i ciepło, gdyż w sobotę, czyli jutro, na termometrach w Perth 100 stopni Fahrenheita oczywiście, a w Celsjuszach spokojnie, już mówię, ostudzam, 38 Celsjusza. No tak średnie ostudzenie. No to wszystkich spragnionych słońca, wysokich temperatur zapraszam na plażę do Perth, w okolicy Perth. Skorzystacie? No ja chętnie, jak dla mnie w tej chwili za daleko. Ale niesamowicie pięknie i słonecznie też jest w Dubaju, czyli Emiraty Arabskie. Jeśli się tam wybieracie, przez cały tydzień spodziewać się możecie bezchmurnego nieba, temperatury 26 kresek Celsjusza tym razem mówię. A ja mogę trochę bliżej, czyli na południe, wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, do Miami, na Florydę, gdzie przeplecie się słońce z niewielką szansą opadów, chmur w tle w ciągu tygodnia, a temperatura 27 Celsjusza. Skoro już jesteśmy bliżej, to robię przeskok ze słonecznej Florydy do Teksasu, gdzie śnieżyce, marznący deszcz, brak dostaw prądu, odwołane loty oraz oblodzenia, które były powodem licznych wypadków. To aura, z którą borykali się mieszkańcy Teksasu w Stanach Zjednoczonych. Alertami przed śnieżycami, złymi warunkami pogodowymi ostrzegano też w Stanach Oklahoma, Arkansas oraz Tennessee. No i teraz trochę na północ, a dokładnie się wybieram na Long Island. 9 w ciągu kilku tygodni martwych waleni zostało wyrzuconych na brzeg Long Island na plaży Lido Beach. Władze federalne podjęły decyzję o autopsji zwierzęcia, by ustalić przyczynę jego śmierci. Natomiast aktywiści z organizacji ekologicznych przypuszczają, iż śmierć zwierząt, czyli waleni, może być powiązana z budową morskich elektrowni, których to prace mogą zakłócać podwodną komunikację między osobnikami waleni i sprawiać, iż zagubione zwierzęta płyną zbyt blisko lądu. Hipoteza nie została potwierdzona, a oficjalne stanowisko Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej wydało oświadczenie, że nie znaleziono powiązań pomiędzy budową elektrowni a śmiercią waleni. Organizacje rządowe swoje, aktywiści swoje, a zwierzęta giną. A ja mam pytanie do słuchaczy. Na wyspach Irlandia, Wielka Brytania, czy macie już wiosnę? Bo chyba się stęskniłam za widokiem kiełkującej, świeżej takiej zieleni pierwszych przebiśniegów, żonkili i całego tego wczesno
to zaraz ci Marzena odpowie.
Ja zaraz ci odpowiem na to pytanie.
Już mów, już mów.
Mamy wiosnę od 1 lutego. Tak, obchodzimy pierwszy dzień wiosny tutaj. Ja się nawet wybrałam w jej poszukiwanie. No i tam widzę faktycznie jakieś żonkile już delikatnie wychodzą spod ziemi. Czy jest do dobrze, jest dobrze.
U mnie też wychodzą, tylko zaraz się schowają, jak ten mróz, który dzisiaj nastąpił, a jeszcze się będzie pogłębiał w ciągu dnia i później jutro je na pewno, wiesz, zmusi do tego, aby się chowały. Natomiast co ty mówisz, wy macie wiosnę od 1 lutego? Na serio? Tak,
tak
w ogóle?
Tak, tak, tak. I nie pytaj mnie, dlaczego
tak to już jest. Wiedziałaś o tym, Agnieszko Głodzik, Chmurko, Pogodynko?
Dowiedziałam się, nie byłam pewna, wolałam sprawdzić, czy to prawda, iż tam wiosnę już zawitałam. Tak o kalendarzu mówiłam.
Ja się tutaj dowiaduję w tym programie. Piątek do góry, babami, ile to człowiek się uczy. Agnieszko, dzięki za te pogodne. A ja wciąż mówię, że Perth to jest moje miejsce na mapie. Szkoda, że tak daleko. Może kiedyś mnie tam, no nie tyle nogi, ile skrzydła zaniosą. Aga Głodzik, Pogodne Strony Świata, dołączyła do nas, a teraz będzie nas nadal słuchać. Agnieszko, dzięki, całusy, pa, pa. Mam nadzieję, że Państwo również, bo my idziemy dzisiaj na żywo na YouTube, na Facebook, nasze Radio USA, a także na Twitterze. Mieliśmy jakieś komplikacje techniczne, ale mam nadzieję, że teraz wszystko jest okej. Okay. No, pierwsze koty za płoty, wiecie jak to jest, nie? Wiecie, rozumicie? Początki zawsze są trudne, a im więcej bólu, tym potem produkt, a co ja gadam właściwie, dziecko fajniejsze.
No tak właśnie słucham i nie wiem, czy dobrze słyszę.
Ale
jak powiedziałaś, pierwsze koty za płoty, to jest najważniejsze i tego się trzymajmy. Następnym razem będzie jeszcze lepiej, kolejnym jeszcze i tak dalej.
Zważ na to, że jest godzina u mnie 8. No właśnie, 8:05 jest czasu u ciebie.
13:05.
No to co, my będziemy tutaj startować w jakieś zawody od dzbana roku? W ogóle nie ma o czym mówić. Dobra, my tu gadu o pogodzie. Każdy lubi o pogodzie, ale na nas czeka. No, my czekamy i on czeka. Czyli pora na rozmowę tygodnia. No i jest już nasz gość. A naszym gościem jest Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. Witam, panie marszałku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie marszałku, opozycja w Senacie ustawę sądową zmieniła. Pan uważał, że ten niekonstytucyjny projekt powinien zostać odrzucony.
Tak, no i dziś już okazało się, że mam rację, bo dzisiaj już, jeżeli ktokolwiek mógł mieć wątpliwości, koalicja rządowa wyraźnie zapowiedziała, że tę zmienioną ustawę, czyli poprawki Senatu, mówiąc krótko, odrzuci i ustawa nie w wersji senackiej, tylko w wersji konstytucyjnej, niekonstytucyjnej trafi na biurko prezydenta, a ten już zapowiedział, że ją podpisze. No to trudno czekać już dłużej na potwierdzenie tego, że to ja miałem rację, a niestety nie ci, którzy uważali, że warto składać poprawkę, a nie odrzucić. Dlaczego tak było? Dlatego, że gdybyśmy odrzucili ustawę, to musiałby znowu dla jej przyjęcia Mateusz Morawiecki szukać większości, który dla przyjęcia tej ustawy nie miał tej większości. Ponieważ w Sejmie tylko dlatego, że Platforma, PSL i Lewica wstrzymały się od głosu, ta ustawa mogła przejść, bo inaczej dla niej przy sprzeciwie Ziobry Morawiecki nie miałby większości i nie miałby ich znowu, bo Ziobro powiedział wyraźnie, poprawki Senatu odrzucę, a ustawy nie poprę. Moi koledzy przyjęli inną logikę polegającą na tym, że Senat wniesie poprawki, mimo że ostrzegałem i mówiłem, że to nic nie da. No i dzisiaj wyszło na moje, no bo wyraźnie to nic nie da, Sejm na pewno te poprawki odrzuci, no chyba, że się stanie jakiś cud i Polska będzie miała niekonstytucyjną ustawę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości.
No panie marszałku, ale to nie trzeba być wróżką, można się było spodziewać, że tak będzie i chyba każdy, kto obserwuje chociaż trochę scenę polityczną, wiedział, że tak. Jaka będzie konsekwencja zdarzeń, jeśli opozycja...
Ale błagam, to proszę mnie o to nie pytać, ponieważ ja mówiłem wyraźnie, że tak się to skończy i dla mnie rzeczą jest zupełnie zdumiewającą, że fala nienawiści w opozycji wylała się nie na tych, którzy przecząc wszystkiemu, co mówili przez ostatnie 8 lat, pomogli rządowi w chwili, w której on stracił większość, to ci, którzy tak zrobili, zaprzeczyli wszystkim słowom, które mówili przez ostatnie 8 lat, ale których mówili jeszcze paręnaście dni temu, kiedy oskarżali ten rząd o próbę fałszowania wyborów i tak dalej. I dzisiaj też ujawniają kolejne fakty, jak ten rząd paskudnie wydaje i marnotrawi publiczne pieniądze, ale fale hejtu wylewają na tych, którzy zagłosowali przeciwko rządowi. No, taką mamy opozycję. Donald Tusk ujął to najlepiej. Kiedy zapowiadał Jarosławowi Kaczyńskiemu, że poprze tę ustawę, powiedział: powinniście Bogu dziękować za taką opozycję. Różnica polega na tym, ja chciałbym opozycji, której PiS się boi, a nie dziękuję za nią Bogu.
No właśnie, pan wybaczy, ale to świadczy to, co się wydarzyło, o słabości opozycji, takie jest moje zdanie. I też chyba wydaje mi się, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, że jednak opozycja daje się szantażować Kaczyńskiemu, co tu dużo mówić.
No, ponieważ jedynym argumentem, ja o tym mówiłem w moim wystąpieniu w Senacie i wszystkich odsyłam na mój kanał YouTube, tam jest to w pełni, Michał Kamiński, kanał oficjalny, tam można go obejrzeć i posłuchać. Ja mówiłem tak, ponieważ ja się staram zawsze szukać tego, co łączy nas w opozycji, bo ten konflikt w opozycji jest kompletnie niepotrzebny i on w zdumiewającym stopniu dla mnie dotyczy rzeczy, która wydawałoby się jest oczywista dla wszystkich. Otóż ja mówiłem tak, co nas łączy? No łączy nas to, że uznajemy tę ustawę w wersji sejmowej za niekonstytucyjną. Łączy nas również to, pani redaktor, co jest ważne, że nawet gdyby ta ustawa była konstytucyjna, ale konstytucyjna nie jest, ale na jej podstawie Prawo i Sprawiedliwość uzyska jakimś sposobem pieniądze z Unii Europejskiej, a to niestety też nie jest wykluczone, to pieniądze te zostaną przez Prawo i Sprawiedliwość zmarnowane. Jedynym powodem, dla którego moi koledzy uznali, że warto poprzeć rząd w sytuacji, w której ten rząd stracił większość, to jest to, że była obawa, co zrobi z nami propaganda obozu rządowego, że przedstawi, że to my jesteśmy winni za to, że nie ma tych pieniędzy. W sytuacji, w której wystarczy, że rząd by głosował solidarnie. I wtedy w ogóle opozycja do niczego by nie była potrzebna. Rozumie pani, że to nie jest tak, że konstytucja nakłada na opozycję obowiązek popierania rządu w sytuacji, w której ten rząd nie ma większości. Nie. Opozycja, która mówi, że jest to najgorszy rząd na świecie i ma rację, która mówi, że ten rząd trwoni polskie pieniądze, może w sytuacji, w której rząd traci większość, wykorzystać to albo dla postawienia twardych warunków. Mówię nie Mateuszowi Morawieckiemu, skoro nie masz, i każdy wyborca by to zrozumiał, skoro nie masz większości dla tej ustawy, bo twój minister oskarża cię o to, drogi premierze, że jesteś zdrajcą, rozumie pani, że opozycja nie wykorzystuje sytuacji najgłębszego z możliwych konfliktów w rządzie, w których minister sprawiedliwości, który jest w ogóle powodem całej awantury, bo to jego reformy są powodem awantury, oskarża premiera o to, że jest zdrajcą. Premier mówi ministrowi sprawiedliwości, że doprowadził wymiar sprawiedliwości do ruiny. I ci ludzie w tym momencie, kiedy są najbardziej pokłóceni o sprawę europejską, ktoś mi mówi, że to na nas spadnie odpowiedzialność, bo telewizja publiczna nas o to oskarży. No w oczywisty sposób dla każdego mądrego człowieka jest jasne, że winę za to, że nie ma większości, ponosi ten, kto powinien ją mieć, czyli Morawiecki, a nie Tusk, nie Hołownia, nie Kosiniak-Kamysz.
No zapomniał
co
pan.
Co więcej, pani redaktor, do tego jest jeszcze jeden aspekt moralny. Ja nie mogę się zgodzić na to, że my będziemy się zachowywać jako opozycja tak, jakbyśmy uważali, że to telewizja publiczna ma nam dyktować warunki. Bo my naszym wyborcom przez ostatnie 8 lat mówiliśmy, żeby chodzili z nami na demonstracje, na których my byliśmy chronieni immunitetami. Oni nie. I tych ludzi spisywała policja, tych ludzi biły policyjne pałki, na tych ludzi spadały represje, bo oni się nie bali. A my mamy powiedzieć, że się boimy, co pani Cholecka o nas powie w wiadomościach.
I tak powie to, co
mnie to, proszę pani redaktor, mnie to bardzo mało obchodzi, co o mnie powie telewizja publiczna. Natomiast bardzo dla mnie jest ważne, co powiedzą na ten temat ludzie, którzy ze mną stali pod sądem, którzy ze mną stali pod Sejmem czy pod Kancelarią Prezydenta, kiedy protestowaliśmy przeciwko niszczeniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ci ludzie są dla mnie dużo ważniejsi, przepraszam, niż nastroje telewizji publicznej.
Która i tak powie to, co chce powiedzieć i jak pan słyszał.
Ale
zapewne,
dokładnie,
czym,
bo to mówi.
Tak, o czym zapomniał pan teraz przypomnieć, to jest to, że przecież jeszcze na dodatek premier Morawiecki po tym głosowaniu, kiedy jego własny minister głosował przeciw, podziękował mu na właśnie potrzeby telewizji, aby potem.
Ja liczyłem, pani redaktor, że te 2 tygodnie otrzeźwią moich kolegów. Ponieważ te 2 tygodnie udowodniły, że to ja mam rację. Już 2 tygodnie udowodniły, że po pierwsze PiS-owi wzrosło. I pani redaktor, PiS-owi wzrosły notowania nie dlatego, że Hołownia głosował przeciwko temu rządowi, tylko dlatego, że ten rząd dzięki opozycji przeforsował ustawę, której teoretycznie nie mógł przeforsować, ponieważ był podzielony. I PiS tracił między innymi dlatego, że wszyscy ludzie widzieli, że jest konflikt w rządzie. I mit skuteczności PiSu, mit skuteczności Zjednoczonej Prawicy na naszych oczach topniał. I skutek, momentalny skutek, pani redaktor, momentalny skutek tego, że Kaczyński udowodnił ludziom, że nawet jak ma podzielony rząd, to ma opozycję, za którą może Bogu dziękować, i tak jest skuteczny w tym, co robi. I momentalnie PiSu notowania pojechały do 35%. Do 35%. I teraz, pani redaktor, no to jest pytanie, które musi przed nami w opozycji stanąć. Jak w takiej sytuacji, w której moi przyjaciele musieli w Senacie głosować tak, jak musieli, bo i dostali faks na pół godziny przed głosowaniem, że Platforma wprowadza dyscyplinę w tej sprawie.
No to jak w tym wszystkim, jak w świetle tego wszystkiego opozycja pójdzie do wyborów, panie marszałku?
Pani redaktor, no być może pójdzie jako opozycja prorządowa i antyrządowa. Po prostu, no być może jest tak, że warto się podzielić według tej zasady, no bo bardzo trudna już jest jakaś dyskusja. No niech będzie, ponieważ pani redaktor, za chwilę będziemy wiedzieli, co PiS zrobił z tymi pieniędzmi. Za chwilę będziemy wiedzieli, co robi rząd, który przetrwał dzięki temu, że ma opozycję, za którą chce dziękować Bogu. Po pierwsze, czy będzie dziękował Bogu, czy Rydzykowi, to zobaczymy już za chwilę. Jakie kolejne miliony popłyną do Rydzyka. I ja nie chcę brać za to odpowiedzialności. Chciałbym, żeby wyborcy, którym politycy tej części opozycji, którzy poparli rząd, będą za chwilę znowu grać na ich emocjach i opowiadać, jaki Kaczyński jest głupi i wstrętny i straszny, mieli również kogoś, kto powie prawdę, kto powie, ale zaraz, dlaczego dziś krytykujecie Kaczyńskiego, skoro kiedy leżał na łopatkach, to prosiliście, żeby za was Bogu dziękował. Rozumie pani? I być może dlatego warto są potrzebne dwie listy, żeby ludzie mogli wybrać. Czy trzeba mieć taką opozycję, która gada na PiS, ale nic przeciwko PiSowi nie robi, czy taką, która jest konsekwentna? Mówiąc krótko, wybór między opozycją, za którą Bogu dziękuję PiS, i za taką, której Bogu nie dziękuję PiS. Po prostu, być może, ja bym wolał tego uniknąć. Bardzo bym chciał, żeby była jedna lista. Bardzo bym chciał, żeby była jedna lista, ale pani redaktor, no bardzo mi trudno. Dlaczego ja mam teraz iść na jednej liście z ludźmi, z którymi będę musiał się tłumaczyć z tego, co robi złego PiS, bo oni powiedzą, ale wyście jako opozycja poparli. To dlaczego teraz mówicie, że to źli ludzie? Dlaczego wyciągacie, że znowu jakieś wille budują za te pieniądze? Przecież wyście im te pieniądze dali. I to nie Bóg, i nie daliście im, mówiąc, że to są dobrzy ludzie i teraz ojej, łapiecie się za głowę. Nie. Proszę zobaczyć, co mówił poseł Michał Szczerba 9 przed głosowaniem. Mówił, opozycja musi głosować przeciw, bo to złodzieje. Co mówił Borys Budka, szef klubu parlamentarnego? Powiedział, i w 1/3 pieniądze rozkradniecie, w 1/3 pieniądze zmarnujecie i w 1/3 wydacie na kampanię wyborczą. To mówił Borys Budka, który później wprowadził dyscyplinę głosowania, żeby za tym, żeby oni, chyba że niepoważnie traktuje własne słowa. To albo jest tak, że liderzy opozycji traktują niepoważne słowa, bo uważają wyborców za durniów, którym można mówić, że ten rząd kradnie, ten rząd zmarnuje i ten rząd wyda na kampanię, a później zagłosować za tym, żeby dokładnie rząd to zrobił.
Wspomniał pan o milionach, no właśnie, Villa Plus, kolejne uwłaszczenie, ordynarny skok na kasę, czy też patriotyzm mierzony milionami Czarnka. No, musi pan przyznać, że to dosyć zuchwałe, co dzieje się w tej materii.
Ale tylko pani redaktor, no to jest zuchwałe, bo oni się czują, że mogą to robić, bo mają opozycję, za którą trzeba Bogu dziękować. Rozumie pani, że rząd, który stracił większość, dostał tę większość od opozycji. No to hulaj dusza, piekła nie ma. No po deklaracji Tuska, w której on powiedział, że Bogu trzeba dziękować za taką opozycję i że i tak poprzemy, to oni za chwilę odrzucili jeszcze w Sejmie poprawki, które myśmy zgłaszali. Bo rozumie pani, że jak pani wejdzie do sklepu i powie pani sprzedawcy, że pani musi kupić bochenek chleba, to on może pani podyktować cenę, jaką chce. I tu było podobnie, ponieważ my nie mieliśmy nawet takiej alternatywy, że trzeba głosować przeciwko, żeby nas oskarżali o to, że jesteśmy przeciwko Polsce. Bo chociaż i tak wiadomo, że, ale i tak to robią. Ale jeżeli rząd nie ma większości, a tę większość w tej sytuacji może mu dać tylko opozycja, to naprawdę dziecko by wiedziało, że wtedy trzeba postawić warunki.
No
a
właśnie.
Tych warunków nawet nie postawiono.
No właśnie,
rozumie
no przecież
pani, że wtedy można było wyjść i powiedzieć, Morawiecki, nie masz większości, bo Ziobro ci się zbuntował. Okej, dla Polski damy ci tę większość, ale pokaż, że ci na tej większości zależy i zaproponuj taką ustawę, która nas satysfakcjonuje. A on, drwiąc z tego lidera, który mu mówił, że trzeba za niego Bogu dziękować, nie Bogu, tylko Ziobrze podziękował.
To prawda. Panie marszałku, wracając jeszcze na moment, na koniec do tych willi i milionów przelewanych przez Czarnka według jego własnego widzimisię, bo jak pan wie, wielu ekspertów nie zgadzało się z tymi aplikacjami o dotacje. I zapowiada Czarnek bardzo butnie, że to nie koniec, tylko początek rozdawnictwa.
Ale oczywiście, że to nie koniec. No, ale to oczywiście, że nie koniec.
Czy to jest odwracalne? Albo i jeszcze drugie pytanie, czy to wskazuje na to, że PiS jednak czuje pismo nosem i mierzy się z tym, że to już jest tuż ich koniec?
Oni się mogą liczyć z tym, że mogą przegrać wybory, choć dostali prezent od opozycji i notowania im wzrosły. I dzisiaj, tak jak jeszcze niedawno, nie wierzyli, bo przecież mówimy o rzeczach, które się działy parę miesięcy temu do niedawna, kiedy wierzyli w to, bo wszystkie sondaże na to wskazywały, że oni przegrają. Między innymi dlatego na to wskazywało, że ludzie nie wierzyli, że oni są w stanie się pogodzić z Europą i dostać pieniądze z Unii Europejskiej. Bo ludzie wiedzieli, nie są durniami, że rząd w tej sprawie jest potwornie podzielony. Przecież widzieli, że się minister z premierem obrzucają błotem. I z jakichś powodów postanowiono pomóc i Ziobrze, i Morawieckiemu w tej sprawie. Więc oni się oczywiście dalej będą uwłaszczać, bo ten proces jest związany nie tylko z perspektywą przegrania wyborów, ale jest z procesem, który trwa od 8 lat. Od 8 lat ci ludzie wyprowadzają na rozmaitsze pieniądze, na Ostrołękę, na to, na tamto, a rosną personalne fortuny. Ponieważ Jarosław Kaczyński powiedział wyraźnie, muszę zbudować swoją elitę. W normalnym kraju elitę się buduje latami, na talencie, na wykształceniu, na znajomości języków, na znajomości świata, na budowaniu naturalnie elity. W Polsce Jarosław Kaczyński nie ma elity, do której mógłby się odwołać, więc musi ją zbudować, ponieważ nie zrobi z głupków ludzi mądrych w jedną minutę, natomiast na majątku państwowym można z biedaka zrobić milionera w pół roku. I to się dzieje na naszych oczach. Bo to jest program budowania nowej elity.
I to jeszcze
budowania na lata.
I to jeszcze w zgodzie z prawem. Prawem, które zostaje ustanowione specjalnie pod dany projekt albo człowieka, bo to przecież nie pierwszy taki przypadek, ale, prawda?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I cały czas ta maszyna mieliła. W pewnym momencie ta maszyna się zacięła, bo doszli do punktu, w którym się pożarli. Pożarli się o Europę. To był punkt, w którym wyraźnie było widać, jak bardzo antyeuropejskie jest zaplecze Prawa i Sprawiedliwości.
Panie marszałku, no miejmy nadzieję, że opozycja przestanie się żreć, używając...
Miejmy nadzieję, pani redaktor, że Polska dostanie opozycję, za którą nie trzeba dziękować Bogu, jak się jest PiS-em, tylko trzeba się jej bać, jak się jest PiS-em. Ja głęboko wierzę, że to nadejdzie.
No i niech to będzie puenta naszej rozmowy. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Mocna diagnoza.
No, mocne. To ja jeszcze powtórzę to, co powiedział pan marszałek, bo niech to wybrzmi, że chciałbym opozycji, której PiS się boi, a nie takiej, za którą Kaczyński Bogu dziękuje. No, myślę, że to taki leitmotiv tej rozmowy był.
Mocna diagnoza, ale jakoś dziwnie mi się wydaje, że bardzo prawdziwa. Ja wiem, że to była zagwozdka z tym, co zrobić z tym głosowaniem, bo to była typowa wrzutka i manipulacja prezesa Kaczyńskiego. Ale jednak jakoś skłaniam się ku temu, co mówi marszałek Kamiński, że rzeczywiście można było chociaż postawić te warunki, a nie iść jak nie przymierzając gęsi pod nóż, no bo wiemy doskonale...
No tak, no z tego wynika, jeśli pozwolisz, że prezes Kaczyński po raz kolejny ograł opozycję. Po prostu.
Ja też tak uważam. Niestety to smutne jest, bo wiadomo, po jakiej stronie są nasze serca i po jakiej biją, jak chciałybyśmy, żeby opozycja wygrała te wybory, no ale panie i panowie, jak to będzie szło takim torem, to jakoś czarno to widzę. Wracając jeszcze do tych elit, bo to ciekawy wątek, zresztą prezes nie ukrywa od samego początku, że te elity będzie budował, to mnie przypominają się lata 80., kiedy to takie elity powstawały powolutku, po upadku upadku, upadaniu PRL-u. No i właśnie to też były najczęściej elity budowane na kasie. I to jest, muszę ci powiedzieć i państwu, nie wiem czy macie podobne zdanie, że to jest straszne, jeśli ludzie, no co tu dużo mówić o niekoniecznie szerokich horyzontach, nagle dostają dużą kasę, bo no to naprawdę demoralizuje i to naprawdę sprawia, sodówka uderza i różne dziwne ruchy się wtedy wykonuje. Wbrew pozorom kasa no też musi iść w parze z rozumem. No zobaczymy jak to będzie. Natomiast do tematu Willi Plus jeszcze po informacjach gospodarczych wrócimy. Ja muszę powiedzieć...
Jeszcze dodam, bo powiedziałaś elity, ale elity bez lewaków, elity bez lewaków, komunistów, cyklistów, genderowców i tak dalej.
Tak jakbyśmy to komunistów mieli w Polsce w dzisiejszych czasach. No ale niektórym się marzy może, żeby byli. A tak naprawdę najciemniej pod latarnią już nieraz przekonaliśmy się o tym, że oni tam gdzieś są, ale może nie tam, gdzie ich miejsce jest publicznie wskazywane. Ja wciąż trzymam kciuki, no bo co nam zostaje? Nadzieja umiera ostatnia. Rok wyborczy i kampania już hulają na dobre i chyba będzie tylko ostrzej i tylko gorzej, oby to nie szło w złą stronę. A tymczasem elitom, politykom, albo inaczej, gospodarce elity i politycy czasami przeszkadzają, a ci przeszkadzają dosyć mocno, co oczywiście skutkuje takimi, a nie innymi, na przykład wskaźnikami inflacji, czy też cenami walut i tak dalej, i tak więcej. Nikt lepiej na gospodarce się nie zna, no może mógłby z nim trochę konkurować nasz Piotrek Filipek, ale Ludwik Kotecki, który od lat siedzi w ekonomii, był wiceministrem finansów, w tej chwili zasiada w Radzie Polityki Pieniężnej. Myślę, że wie na ten temat wszystko.
Miesiąc w pigułce.
A z nami jest Ludwik Kotecki, Rada Polityki Pieniężnej. Witam panie Ludwiku.
Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
No to my dziękujemy, że znalazł pan w tym swoim zabieganiu czas dla nas. Zacznijmy od wiceministra finansów Artura Sobonia, który powiedział, Polska powinna pozostać zieloną wyspą, to już ja bym zrobiła, bo nie wiem czy jest zieloną wyspą, no ale dobrze. Nie grozi nam recesja i wskazał, że inflacja w tym roku spadnie do 9,8%.
To dwie rzeczy. Znaczy te 9,8, no ja zakładam, że minister miał na myśli pewnie średnioroczną inflację i ona moim zdaniem będzie dużo wyższa, niestety. Dlaczego? Dlatego, że początek roku będziemy mieć dużo wyższy niż nawet inflacje zeszłoroczne, bo my zobaczymy okolice 20%, no 19, między 19 a 20 na pewno w lutym taką inflację zobaczymy, a potem rzeczywiście ona będzie troszeczkę sobie spadać, natomiast średniorocznie ja ją szacuję w tej chwili ciągle na około 14%, w związku z tym to jest daleko, daleko, daleko od tych 10%, o których mówił pan minister. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Zielonej Wyspy, trochę nie rozumiem tej wypowiedzi i już mówię dlaczego. Dlatego, że Zieloną Wyspą to my byliśmy w tym roku 2009, jeżeli się nie mylę, kiedy rzeczywiście byliśmy jedynym krajem, który zanotował dodatni wzrost, no wzrost, tak, znaczy dodatnie PKB, dodatnią zmianę PKB w całej Europie. Natomiast teraz tak naprawdę właściwie wszystkie kraje będą zielonymi wyspami, więc trudno mówić o wyspie w momencie, kiedy właściwie wszyscy będą prawie tutaj jednak nie unikną tej recesji, bo jednak okazało się, że Europa się dosyć dobrze dopasowała czy zaadoptowała do tych trudniejszych warunków, jeżeli chodzi o surowce energii, przede wszystkim gazu, no związane oczywiście to wszystko z wojną, to zamieszanie z cenami nośników energii. No i początkowo rzeczywiście padł taki strach, że to wywoła recesję w Europie, ale jak popatrzymy na dane z no, tych miesięcy, które już mamy, tak, do grudnia, no to się okazuje, że niemiecki przemysł, który miał być tak bardzo mocno zależny od tego rosyjskiego gazu, rośnie nadal, tak, nawet w grudniu. W związku z tym tu wszyscy odwołują te ten alarm związany z recesją w Europie. Może będą jakieś takie 2-3 kraje, które gdzieś zobaczą w kilku, dwóch kwartałach maksimum ujemne te wzrosty, ale to jest wszystko, tak? Znaczy cała reszta, czyli generalnie Europa zanotuje wzrost. I jedna gwiazdka. To, co może niepokoić, to jest to, że my rzeczywiście rośniemy w tej chwili jak Unia Europejska, czy jak strefa euro. Według prognoz, najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to właściwie rośniemy w tym samym tempie, co strefa euro, a zawsze rośliśmy o 2 punkty więcej, tak? O 2 punkty wyżej. To znaczy w tej chwili już nie doganiamy Unii Europejskiej czy strefy euro i to może trochę niepokoić. Czyli to jest jakby trochę problem taki z drugą strony, to znaczy my już przestaliśmy być de facto zieloną wyspą, taką goniącą Europę, bo nie rozwijamy się dużo szybciej, rozwijamy się mniej więcej w takim samym tempie.
A propos cen, wojny, paliw, co z cenami paliw po nowych sankcjach, które wejdą w życie 5 lutego? Pan prezes Obajtek mówi, ceny się nie zmienią, będą stabilne, proszę się nie martwić.
No, jeżeli taka wypowiedź padła, bo ja jej nie słyszałem, ale jeżeli ona rzeczywiście miała miejsce, no to ja bym się nie martwił. To znaczy, to trochę się śmieję, ale to rzeczywiście jest tak, że my mamy no, de facto monopolistę na polskim rynku paliwowym i to on ustala ceny i właściwie jaką sobie tam ustali tą cenę, to taka będzie, tak? Jeżeli, no a wiemy, że tutaj no, ten rok jest szczególnym rokiem, bo jakoś tam podporządkowane pewnie będą te decyzje i działania rządu i około rządu, a takim chyba około rządem jest jednak Orlen, będą podporządkowane kwestie no, wyborom tak naprawdę, które będziemy mieć jesienią, no to należy przyjąć, że tak będzie, znaczy to jest, że to jakoś zostanie zaabsorbowane przez Orlen, ten ewentualny wzrost cen na rynkach światowych. Tak jak zresztą, nie wiem, pewnie państwo pamiętacie, czy pani pamięta, tak jak mieliśmy w listopadzie i w grudniu, nie mieliśmy spadku cen, tak? Mimo, że na świecie ten spadek był, to Orlen trzymał ceny, właściwie robił tak naprawdę sobie rezerwy, tak to trochę wygląda. Na styczeń, tak? Czyli wtedy, kiedy wrócił VAT do 23.
Dalej ma z czego korzystać ewentualnie.
Może tak być. To znaczy tutaj jeszcze jest kwestia tej kontroli NIK-u i kontroli UOKiK-u. NIK to jest ta najwyższa izba kontroli, a UOKiK to jest Urząd Konkurencji Konsumentów, Ochrony Konkurencji Konsumentów. I one mają podobno sprawdzić rzeczywiście, w jaki sposób działa Orlen.
Nikt nie ma wjazdu do Orlenu, o tym już wiem, więc nie sądzę. No zobaczymy. W każdym
wcześniej
razie...
Wcześniej czy później się dowiemy, w jaki sposób ustala, jaka jest polityka cenowa Orlenu, w jaki sposób ustala.
No wcześniej czy później, byle wcześniej niż później. Wszystko będzie się toczyło wokół wyborów, jak pan powiedział, bo to rok wyborczy. U nas tyle w programie Piątek do Góry babami. Na dalszą część rozmowy zapraszam do podcastu Miesiąc w pigułce, a tam między innymi o kiełbasie wyborczej, wakacjach kredytowych i podatku od zrzutek. Tam też jednak pan Ludwik Kotecki prosił mnie, abym go nie pytała o Wille Plus, ponieważ będzie się bardzo denerwował. Ja oczywiście byłam niepokorna i zapytałam, więc w tej drugiej części również o Willi Plus, co sądzi na ten temat Ludwik Kotecki. No, ten podatek od zrzutek też śliska sprawa, także polecam państwa uwadze. Spotify, Nasze Radio USA, tam będzie ta rozmowa. Już w poniedziałek, a więc zachęcam państwa do subskrybowania, do polubiania. Taka subskrypcja nic nie kosztuje, a będą państwo dostawać powiadomienia wtedy, kiedy nowe rzeczy z naszego radia się pojawiają, nowe programy, nowe rozmowy. Ciekawe, jak mi się wydaje. No dobra, to Willa Plus teraz na tapetę, bo
Willa Plus powiadasz, ja powiadam Agencja Nieruchomości Czarnek i Wspólnicy działa pełną parą, proszę państwa. Tak. A minister jest jak ten, jakby tu powiedzieć, tańczący, jak to leciało, z willami. O! O, tak będzie.
Tańczący z willami, no ja cię po prostu nie mogę, Marzena, litości. Słuchajcie, to byłoby naprawdę śmieszne, gdyby nie było straszne, ale tak, rzeczywiście, mamy takie różne fundacje jak Polska Wielki Projekt. No to jest akurat fundacja, która trochę już działa i jak mówią rządzący, zrobiła dużo dobrego. No, w związku
a tam
z
sama
tym,
elita?
Tam sama elita, w związku z tym za 5 milionów zakupiła budynek w centrum Warszawy. Uwaga, budynek, który należał do Polskiego Holdingu Nieruchomości, którym zawiaduje, no ale kto by na to zwracał uwagę, minister Sasin. Czyli tak się panowie podzielili. Tu jeszcze dochodzi kwestia zaniżenia ceny, no bo kupcie państwo willę w centrum Warszawy za 5 milionów. Gratulacje, jeśli komuś się uda. No ale potem mamy jeszcze takie fundacje jak Dumni z Elbląga, Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw, Megafon.
Albo inny Arbus, tak. Dużo tego jest, dużo tego kwiatu.
Które, co ciekawe, powstawały tuż przed ogłoszeniem tego konkursu. No i chyba tylko one wiedziały, no może ktoś tam psim swędem się dowiedział jeszcze, no ale i tak nie miał szans, no bo wiadomo, komuniści i lewacy, jak powiedział pan Czarnek, bo to główne kryterium przyznawania pieniędzy, ich nie dostaną, tylko patrioci, a to...
Bo to jest sprzeczne z konstytucją, dodajmy, trzymajmy się faktów, tak?
A patrioci...
Z faktami się nie dyskutuje.
A patrioci to są ci, których za patriotów obecna władza uważa. I koniec, kropka. 40 milionów, powiedział pan Czarnek. Nie bądźcie śmieszni, mówi do dziennikarzy. Jakieś 40 milionów na 40 organizacji, a na to nauczyciele. A nam by się przydało 200 tysięcy na odremontowanie sali i na przykład szatni, a inni na modernizację systemu. No oczywiście, że te potrzeby w szkolnictwie są ogromne, ale kto bogatemu zabroni? Cysosz, ja tak mówię na ministra Czarnka. Cysosz to mu klawę życie, jak państwo pamiętają. Ale bardzo mi się też podobało określenie Tomasza Sianeckiego ze Szkła Kontaktowego, który był uprzejmy nazwać pana ministra politycznym buchajem. I mi się bardzo to, ja musiałam sobie, nie mogłam sobie, Marzena, odmówić, sorry,
zacytowania.
Ponieważ rzeczywiście jak patrzę na pana ministra, to też odnoszę takie wrażenie. Nie wiem jak państwo, ale jeśli chcecie, to ja przypominam, że my idziemy dzisiaj na żywo. Z małymi problemami szliśmy, ale chyba teraz jest wszystko w porządku. Jeśli nas słuchacie i chcielibyście swój komentarz dołączyć, to proszę bardzo, gdziekolwiek napiszecie, czy na YouTube, czy na Facebook, czy na Twitter, tam to wszystkie te informacje, te wiadomości od was będą szły w jedno miejsce i będziemy je wszyscy widzieć. Ja wiem, że to się musi rozhulać, no ale przypominam tak gwoli sprawiedliwości. A, jeszcze chciałam dodać, że to jest to, co się zadziało z tymi willami, to jest absolutny majstersztyk, dlatego, że to się wszystko dzieje w
majestacie prawa.
W majestacie prawa, a jakże?
Dokładnie.
Tylko, że to prawo zostało ustanowione wiosną ubiegłego roku właśnie w tym celu. To tak... na marginesie, no ale myślę, że dosyć ważny ten margines w tym wypadku.
I długo nie trzeba było czekać, kiedy ta bomba wybuchnie, kiedy to prawo wejdzie w życie i zostanie wykorzystane. Ja powiem na poważnie trochę, jeśli pozwolisz, mam takie wrażenie, nie tylko chyba zresztą ja, że powstaje prywatne państwo prezesa Kaczyńskiego. Niektórzy idą o krok dalej i mówią, że nawet państwo mafijne. Niestety obserwujemy zinstytucjonalizowaną i systematyczną grabież środków publicznych. I te fundacje powiązane z władzą powstają jak grzyby po deszczu, między innymi po to, żeby sprywatyzować pieniądze publiczne. Nikt i nik tam nie wejdzie z kontrolą, chociaż to się może zmienić, bo słyszałam dzisiaj, że prezes Banaś się nie podda, będzie walczył i żadne fundacje nie będą tutaj mówiły mu, co on ma robić, zwłaszcza te, które powstały, że tak powiem, na skutek, znaczy powstały z ramienia niejako podmiotów publicznych. Także będzie ciekawie, proszę państwa, będziemy to na pewno śledzić. Dodam jeszcze tylko, że też mamy z taką sekwencyjnością zdarzeń, czy z sekwencyjnością częścią afer może bardziej, ta jedna zastępuje drugą i tak dalej, zaczynamy się w tym
potem zapominamy gubić, o tej poprzedniej, ale to przecież o to chodzi, bo w tym szaleństwie i w tym bałaganie jest metoda. Ja jeszcze tylko dodam, że te wille na przykład teraz zakupione po 5 latach będą mogły spełniać zupełnie inne funkcje i kompletnie nikogo to nie będzie obchodziło. Mogą na przykład stać się domkiem letniskowym dla jednego czy drugiego pana, bo tak również stanowi to prawo. Co powiedziałaś, że będzie...
Ja powiem jeszcze, że cisną mi się na usta 3 słowa. To jest, proszę państwa, bezczelność, arogancja i chamstwo. A chamstwo, no wiecie państwo, przeciwstawiamy się siłom i godnościom osobistom.
No i zebrałaś mi moje, bo chciałam powiedzieć, no to dodam jeszcze skromnie do tego chamstwa buta, chociaż już tym chamstwem przebiłaś wszystko, jak to ty oczywiście pazurki naostrzone u koleżanki Woźniak, jak zawsze w piąteczki są. Dobra, tak ja nie wiem jak ty, ale ja z przyjemnością już odejdę od polityki, gospodarki, już zdążyłam się tym zmęczyć. Kurczę, pan Ludwik Kotecki powiedział, wszystko będzie teraz szło w rytm zbliżających się wyborów. A czy ktoś się zastanowił, co będzie po wyborach? Nie wiem, nie wiem. Dobra, odchodzimy od tego tematu, bo teraz czas na ginekologa z jajem, czy też tatę ginekologa, pan doktor Maciej Jędrzejko. Oprócz tego, że jest świetnym lekarzem, o czym koleżanka Marzena ma okazję się przekonywać przy każdej wizycie, to jeszcze jest kapitalnym, medialnym gościem, któremu zależy, który chce, aby ta wiedza, którą posiada, rozchodziła się wzdłuż i wszerz, aby dziewczyny, kobiety, no i mężczyźni, bo to przecież są naczynia połączone, mieli się dobrze. A więc doktor Jędrzejko, oprócz tego, że występuje u nas co miesiąc jako ginekolog z jajem, również prowadzi swojego bloga Tata Ginekolog na Facebooku. Szukajcie go, bo tam naprawdę nietuzinkowe porady. No zresztą, co ja będę mówić, posłuchajcie. Ginekolog z jajem. Trudno wręcz uwierzyć, że minął już miesiąc, ale jest z nami doktor Maciej Jędrzejko, ginekolog. Witam panie doktorze.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Miesiąc minął. Pytań pojawiło się trochę po naszej pierwszej rozmowie. One dotyczyły na przykład depresji poporodowej, ale tym myślę zajmiemy się w innym terminie, bo pojawiło się też pytanie, które jest niejako kontynuacją tego, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli o higienie osobistej miejsc intymnych. Pytanie związane z powracającymi infekcjami pochwy. Słuchaczki pytają, no co zrobić więcej oprócz nie mycia się mydłem, aby nie dochodziło do tych ciągłych infekcji?
No, przede wszystkim trzeba postawić diagnozę. To znaczy, jeżeli ktoś ma nawracające infekcje, to najpierw trzeba zastanowić się, co jest tego źródłem. Jeżeli już wyeliminowaliśmy płyny do higieny intymnej, mydła i te substancje, które po prostu niszczą te dobre bakterie, no to trzeba zastanowić się nad tym, jaki jest skład bakteryjny pochwy. Trzeba pójść do ginekologa i poddać się badaniu ginekologicznemu, które ma na celu pobranie wymazów z różnych miejsc układu rozrodczego. Ja pobieram zwykle wymaz z kanału szyjki macicy i pobieram pałeczką taką wacianą, jałową do takiej tubki, takiej rurki z podłożem, takiej próbówki z podłożem, to jest taki komplet. Oraz drugą pałeczką z tego samego miejsca pobieram na rozmaz na szkiełko. Trochę to podobne do cytologii, ale nie jest to cytologia. A więc po założeniu wziernika uwidaczniam szyjkę macicy i jedną pałeczką typową taką do pobierania wymazów na posiew pobieram posiew, a drugą na preparat bezpośredni. I ten preparat bezpośredni to jest rozmazany na szkiełku podstawowym, ta wydzielina, która jest w kanale, ona ma być suchym preparatem, nie utrwalonym żadnymi utrwalaczami i ten komplet, czyli ta próbówka z podłożem i preparat bezpośredni, to komplet, który idzie do badania mikrobiologicznego. Tam jest oceniany po pierwsze skład bakteryjny pochwy, a na tym drugim, na tym szkiełku, mikrobiolog ocenia po pierwsze ilość leukocytów, a po drugie inne jeszcze parametry. Nie należy tego mylić z biocenozą pochwy, bo to jest, wygląda podobnie, ale miejsce pobrania jest zupełnie inne. Czyli biocenoza pochwy to będzie wymaz wymazówką ze sklepień pochwy. A to, o czym ja mówię, to jest preparat bezpośredni z kanału szyjki macicy. Na tym preparacie bezpośrednim zatem głównie interesuje nas dwa pytania. Na dwa pytania nam ma odpowiedzieć ten preparat bezpośredni. Po pierwsze, czy są leukocyty? Po drugie, czy są tam pałeczki Lactobacillus? Bo może być sytuacja, że w wymazie tym, na którym wyrastają żywe bakterie, wyjdzie nam na przykład, że dominującą bakterią jest powiedzmy Escherichia coli, czyli bakteria, która normalnie żyje sobie w odbycie i jest bakterią niegroźną, jeżeli nie jest to bakteria jakoś wysokooporna, to jest to zwykła, zwyczajna, pospolita bakteria, którą każdy ma w odbycie. I na preparacie bezpośrednim patrzymy, że tam są liczne leukocyty i nie ma Lactobacillus acidophilus, czyli nie ma tych dobrych bakterii. Jeżeli są liczne leukocyty, no to możemy podejrzewać, że ta bakteria Escherichia coli faktycznie jest przyczyną infekcji. Ale może być też tak, że wyjdzie nam w posiewie Escherichia coli, ale w wymazie w preparacie bezpośrednim wyjdzie, że nie ma w ogóle żadnych leukocytów. To oznacza, że ta bakteria, która nam wyrosła, to jest tylko bakteria, która chwilowo jest w pochwie i nie ma żadnego znaczenia klinicznego i zatem nie wolno jej leczyć antybiotykami. To jest bardzo ważne, bo zdecydowana większość ginekologów pobiera tylko wymaz na posiew bez wykonywania preparatu bezpośredniego, przez co wynik, który wychodzi, od razu podlega jakby działaniom farmakologicznym, co jest błędem. Może być też tak, że wyjdzie nam na przykład w posiewie, że w ogóle jest brak bakterii jakichkolwiek, na przykład posiew jałowy, no i wtedy większość ginekologów, większość pacjentek się cieszy. No a tu nie ma się z czego cieszyć, ponieważ nigdy wymaz z kanału szyjki nie może być jałowy. Wymaz z kanału szyjki zawsze musi zawierać jedną konkretną bakterię, czyli Lactobacillus acidophilus. Jeżeli jej nie zawiera, to znaczy, że ten wynik jest patologiczny. I to jest kolejny błąd, który popełnia większość ginekologów i większość pacjentek, mianowicie wychodzą z założenia, że jak wymaz jest jałowy, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Nie, nie jest w porządku. To jest clue całej sprawy. Mianowicie, jeżeli wymaz jest jałowy, to znaczy, że wszystkie bakterie zginęły. I teraz do tego jeszcze w preparacie bezpośrednim może nam wyjść, że są liczne bakterie, liczne leukocyty. I to wtedy oznacza, że nie dość, że nie ma żadnych prawidłowych bakterii, ani żadnych nieprawidłowych, typowych bakterii, ale jest mimo wszystko stan zapalny, który musi być spowodowany czymś innym. I wtedy najczęściej sugeruje to, że mogą to być bakterie atypowe, czyli takie, które nie wyrastają na normalnych podłożach, tylko są możliwe do zbadania specjalnymi testami PCR, czyli chlamydię, mykoplazmy, ureaplazmy. To nakierunkowuje nas na obecność takich właśnie atypowych bakterii. Dość to skomplikowane, ja wiem.
Ja wiem, ale jak przystało na ginekologa z jajem, pan doktor uprzejmie obalił mity. Nie wiem, czy będą się cieszyć lekarze, jak przyjdą pacjentki, drogie słuchaczki, teraz macie do tego prawo, i powiedzą, trzeba zrobić to i to i tamto. No ale czasami tak trzeba w dbałości o swoje zdrowie. Wiemy to doskonale, chodząc do lekarza, bo to, o czym pan mówi, ja przez moje całe lata, nie będę mówiła ile życia, kiedy zmagałam się z infekcjami, no nie słyszałam o takich rzeczach. Także już w tej chwili dziękujemy za te cenne porady, co robić w gabinecie lekarskim, i też dziękujemy naszym słuchaczkom w Piątku do Góry Babami, ale do rozmowy wracamy, a w niej między innymi o tym, co też pacjentka może robić, albo raczej, doktorze, czego nie robić sama z siebie, aby tych powracających, nawracających infekcji unikać. Już widzę te dziewczyny, które słuchają naszego podcastu, czy też odsłuchają, jak walą drzwiami i oknami do doktorów i mówią tak: nie, teraz proszę mi tutaj na płytkę, czy zrobił pan dwa posiewy, i proszę mi tu nie wciskać kitu, że jałowa to znaczy dobra, jałowa być nie może. No i słusznie, no i trzeba znać się na
Ale trzeba, musimy być świadome, musimy być czujne, musimy patrzeć też lekarzom na ręce, także drodzy państwo, to jest bardzo ważna wiedza.
A ja tylko zachęcę was, drogie dziewczyny i chłopaki, do dalszej części tego programu, bo tej rozmowy, bo tego podcastu, ponieważ Ginekolog z jajem oczywiście ukaże się na naszym Spotify już we wtorek. Będzie też na Facebooku. Przypominam o tacie ginekologu, czyli porady non-stop na blogu pana doktora Jędrzejko. Proszę szukać na Facebooku. A tam w tej drugiej części o zespole obrażonej pochwy na przykład będzie można
tak
usłyszeć.
Jest. I o tym,
tym,
że seks nie jest walutą, czy też nie powinien być walutą, może
i
w ten sposób.
I że nie może być w zamian czegoś uprawiany, no i o tym, do czego służy pochwa. Także polecamy serdecznie, niezwykle, jak zwykle z doktorem, ciekawa rozmowa, no i cenne, bezcenne właściwie, powiedziałabym, porady. Pozdrawiamy pana doktora bardzo serdecznie przy tej okazji. Oj, takich mężczyzn to my lubimy gościć. Jeszcze z nami jeden facet.
Oczywiście pozdrawiamy, pozdrawiamy. Ale jeszcze poczekaj, bo ja tutaj tak mi taki pomysłowy Dobromir mnie tutaj tak oświeciło, wiesz, jak już jesteśmy przy tym temacie, to muszę, bo się udurzę, bo taka refleksja mnie nadejszła, wiesz. Ja tu się obawiam, że niektórzy politycy partii rządzącej, jak słyszą genitalia, to zastanawiają się przypadkiem, czy nie chodzi o włoskie linie lotnicze. Nie, też masz takie obawy?
Bezcenne.
No wiesz, w kontekście tego dzbana roku, wiesz.
Bezcenne skojarzenie. Genitalia. Proszę państwa, od dziś kojarzą się państwo z liniami lotniczymi. Słuchaj, to co my gadamy i co doktor gada o tych pochwach obrażonych i tak dalej, to myślę sobie, że to już sprowadza nas do poziomu tego, że możemy zostać ukarane. Mam nadzieję, że macki tych, którzy... Słuchaj, oni mają jakiegoś bzika na punkcie tego seksu, gendera i tego wszystkiego.
No tak, no jeżą
nie?
się w ogóle, jak słyszą za to jest, słowo. Ale, ja w ogóle nie wiem,
no ale
co
dobra,
chodzi.
Z jednej strony się jeżą, ale z drugiej ciągle o tym gadają. No rozumiesz, jest taki syndrom, taki, to jest taki, takie, wiesz, takiej chorej podniety jakieś. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie, dla mnie ginekolog bynajmniej nie kojarzy się z podnieceniem. Myślę, że dla każdej naszej dziewczyny, słuchaczki, kobiety również jest to lekarz, do którego tak idziemy jak na ścięcie. No bo to nic przyjemnego. Natomiast są to niezwykle ważne informacje. Patrz, jednak wróciłaś do tej polityki, a ty byś sobie nie darowała, nie?
Genitalia. Długą listę mam przygotowaną.
Genitalia, no ja się po prostu zabiję. No dobra, to...
Nie rób tego. Dobra. Jedziemy dalej.
Co, już gadamy godzinę 20 minut. Znaczy na szczęście nie tylko my, tylko nasi cudowni, bezcenni goście. Kolejny mężczyzna w naszym programie pojawia się. Myślę, że genitalia z linią lotniczą mu się nie kojarzą. Zresztą nie wiem, czy w ogóle z czymś mu się kojarzą, bo on całe swoje życie poświęca zagadnieniom sportowym po prostu, no.
Sport.pl. A w nim witam państwa serdecznie, Tadek Paluch. Na początek, oczywiście w ramach Sport Newsa, informacja, która równie dobrze mogłaby pojawić się na początku programu, w szybkim newsie. Oto w ostatnich dniach w studiu RMF FM gościł wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy, który powiedział na antenie m.in. Zimowe Igrzyska Olimpijskie są około 8 razy tańsze niż letnie, dlatego uważamy, że Polskę byłoby stać. Tym bardziej, kiedy współorganizatorem będzie Słowacja. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Polsce to temat, o którym rozmawia się od lat. Jak przekonywał wiceminister sportu i turystyki, dziś jesteśmy bliżej do zrealizowania takiego projektu. Zakopane i Podtatrze jest w zupełnie innym miejscu niż kilkanaście lat temu. Jest zrobiona Zakopianka, Wielka Krokiew. Jesteśmy zdecydowanie dużo bliżej. Wykonano wiele inwestycji, przede wszystkim tor lodowy jest na ukończeniu, mówił gość RMF FM, przekonując, że zimowe igrzyska w Polsce w 2034 roku są możliwe. Zamiast komentarza porada, panie ministrze. Lepiej nie udzielać wywiadów zaraz po 7 rano. Sen z jawą lubią się jeszcze o tej porze pomieszać. W poniedziałkowy wieczór poznaliśmy nazwiska 28 zawodników ligi NBA, którzy wezmą udział w Rising Stars Challenge, czyli w turnieju z udziałem najbardziej obiecujących koszykarzy tej ligi. W tym gronie znalazł się Jeremy Sochan, który na parkietach NBA rozgrywa swój pierwszy sezon. 19-letni gracz San Antonio Spurs był mocnym kandydatem do tego, aby być częścią prestiżowego weekendu, a teraz jest to już oficjalne, czytamy w sportowych faktach. Weekend gwiazd NBA odbędzie się w Salt Lake City, a turniej wschodzących gwiazd rozegrany zostanie już pierwszego dnia, czyli 17 lutego. Wezmą w nim udział cztery drużyny, które w drafcie wybiorą legendy NBA Pau Gasol, Joakim Noah oraz Deron Williams. Czwarty zespół z NBA J-League poprowadzi Jason Terry. I wszystko byłoby super, gdyby nie kontuzja reprezentanta Polski, której doznał na wstępie środowego meczu Sacramento Kings. Stąd udział Jeremiego w weekendzie gwiazd stanął pod znakiem zapytania. Po konkursach lotów narciarskich w Bad Mittendorf Dawid Kubacki stracił plastron lidera Pucharu Świata na rzecz Halvora Egnera Graneruda. Norweg ma nieco ponad 100 punktów przewagi nad Polakiem, za plecami którego z ponad 200-punktową stratą lokują się Słoweniec Andrzej Laniszek i Austriak Stefan Kraft. Piotr Żyła plasuje się na piątej pozycji, Kamil Stoch na dziewiątej. Kubacki, Żyła i Stoch plus Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny wezmą udział w weekendowych konkursach w niemieckim Willingen. Pora na pobieżny, skrótowy przegląd ligowy, w którym podsumowujemy Mercato, czyli z włoska rynek transferowy z udziałem Polaków za granicą po zamknięciu okienka w ostatnim dniu stycznia. Bezsprzeczne numero uno należy do Jakuba Kiwiora, który włoską Specję zamienił za 25 milionów euro na Arsenal. Miejsce 22-latka zajął we włoskim klubie inny z Polaków Przemysław Wiśniewski, który trafił tamże za ponad 4 miliony w europejskiej walucie z Wenecji. Polską kolonię w Specji powiększył przybywając w Fiorentinę Szymon Żurkowski. Transfer wewnątrz Półwyspu Apenińskiego zaliczył również Bartosz Bereszyński. Obrońca opuścił zagrożoną spadkiem Sampdorię i udał się na południe, do Neapolu, gdzie głównie przesiadywać będzie na ławie rezerwowych lidera Serie A. Bez wielkiej satysfakcji, bez nadbagażu minut, po półroczu spędzonym w Aston Villa do Southampton wrócił Jan Bednarek. Stolice Niemiec na stolicę Grecji. Union na Panathinaikos zamienił Tymoteusz Puchacz. Tabloidy milczą na temat reakcji na przeprowadzkę Julii Wieniawy i czy w ogóle takowa miała miejsce. Z angielskiego Leeds do waszyngtońskiego DC United przeniósł się Mateusz Klich. Aby suma Polaków za wielką wodą nadal się zgadzała, Patryk Klimala z New York Red Bulls przeniósł się do izraelskiego Hapoelu Berszewa. I jeszcze o dwóch wypożyczeniach do belgijskiej Jupiler League. Z francuskiego Strasburga do Zulte Waregem przeszedł na najbliższe pół roku Karol Fila, natomiast Kamil Piątkowski, także na czas trwania rundy rewanżowej z austriackiego RB Salzburg, przeniósł się do Chętu. Na koniec tradycyjnie notki, plotki, anegdotki, chociaż te ostatnie niekoniecznie przy tym wątku. Ruszył proces w sprawie między Robertem Lewandowskim i Cezarym Kucharskim. Portal Sport.pl podał, że już na początku z sali rozpraw zostali wyproszeni widzowie. Lewandowski oskarża Kucharskiego o szantaż. Kapitan reprezentacji Polski twierdzi, że były agent domagał się od niego 20 milionów euro za milczenie w sprawie rzekomych nieprawidłowości finansowych. W ostatnim czasie strony prowadziły mediacje, ale te nie przyniosły porozumienia. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w czwartek rozpoczął się proces. Obrońcy Kucharskiego wiele obiecywali sobie po tym, że proces będzie jawny. Ich zdaniem w istotny sposób mogłoby to wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy. Nawet dzień podejrzenia będziemy od razu rozwiewać, rozpoczynając przede wszystkim od unaocznienia faktów, jakie jeszcze nie są znane, a które jednakowo dla Roberta Lewandowskiego, jak i jego żony, nie są korzystne, mówił Oskar Sitek, jeden z obrońców Kucharskiego w rozmowie z Onetem. Odmienne jest stanowisko pełnomocników Roberta Lewandowskiego. Po rozpoczęciu rozprawy sędzia Łukasz Zioła poinformował, że w środę obóz piłkarza wniósł o wyłączenie jawności procesu. Jak poinformował Sport.pl, rozpatrywanie wniosku obrońców Roberta Lewandowskiego trwało ponad 2 godziny. Sąd uznał, że dziennikarze nie będą mogli uczestniczyć w rozprawie, a kolejną zaplanowano na 16 lutego. Mniej burzliwego tygodnia. Zdrowia, pokoju i spokoju życzę. Tadek Paluch. Pa, pa.
Sport.pl.
Dziękujemy Tadziowi. Po pierwsze, nie wiem jak ty, ale ja mu bardzo dziękuję za tę rubrykę plotki i tak dalej, anegdotki, ponieważ anegdotki, tak jest. Wyręcza pięknie. Nas z tego obowiązku. Taka piosenka kiedyś była, co nas podnieca, co jest tam, seks i kasa, nie? Z tą kasą
to się
jest
nazywa kasa.
Kasa.
To pierwsza klasa, coś tam.
Mówiła, że zaśpiewa i zrobiła to. No brawo! Brawo! Stało się. Kasa w piłce wielka, trzeba przyznać. No ale ta kasa, tak jak mówiłyśmy wcześniej, w aspekcie politycznym demoralizuje i co dużo mówić. No potem jest tak, jak jest. Ciekawe, kto wygra ten proces. Zobaczymy. Na pewno od tatka się tego dowiemy. Słuchaj, Żeno, moja droga, nasze spotkanie.
Jakiś cytacik na koniec? Może
no właśnie, nie walnęłyśmy. Ja też miałam, ale ty masz lepszy. No zaczynaj. Mów ty.
Nie wiem, czy lepszy, ale mam. Należy do profesora Zybertowicza, jednego z doradców prezydenta Rzeczypospolitej, a brzmi on tak. Uwaga, uwaga, pracujący wiatrak wytwarza wibracje, które powodują, że zwierzęta znikają z dużych obszarów. No i ja się tutaj zasromałam autentycznie, muszę Państwu powiedzieć, nad losem tych zwierząt, bo jak niby to miałoby wyglądać w praktyce, w jaki sposób te zwierzęta znikają z tych tychów, no to znaczy to? Z tych dużych obszarów, no jak, no wpadają w czarną dziurę?
A słyszałaś o trójkącie bermudzkim? Słyszałaś?
A, no tak.
Całe
no
statki tak jeszcze... tam wpadały z samolotami włącznie i ludźmi na pokładach.
O tym nie pomyślałam, no, ale kochana, pomyślałam właśnie o starożytnych kosmitach, ewentualnie jeszcze, że mogą, powiedzmy, na to taką krowę wciągnąć do swojego statku.
No właśnie.
Tak
no
uruchomiłam właśnie wyobraźnię i tak to zobaczyłam. No, byłaś, odlotowo.
Byłaś kiedyś w Holandii, widziałaś tam jakiegoś zwierzaka, a nie jednego nie ma z powodu tych wiatraków. Ja ci mówię, to jest po prostu, oni, wiesz, nie wiem, czy ludzi też to wciąga, bo jakby tak miało wciągać, to może należałoby pomyśleć, żeby taką delegację zbudować, gdzieś tam w odpowiednim miejscu postawić i wiele problemów by mogło się tym sposobem rozwiązać. No dobra, rozmarzyłyśmy się, wiesz, rozmarzyłyśmy się. No i tak ma być na koniec naszego programu, bo przecież piątek, piąteczek, piątunio, u ciebie już weekend prawie, że pełną parą hula. My jeszcze musimy cały dzień wietrzny, ale słoneczny poczekać. Tak czy śmak, od rozmarzania specjalistką, żeby nie mylić z rozmnażaniem, to do panów polityków ewentualnie, którym wszystko się kojarzy z białą chusteczką, jest oczywiście nasza Ewa Król, a więc już za moment Bajewa, dobre słowo, początek weekendu, no i koniec naszego gadania. Godzina 28. Myślę, że wystarczy na dziś. Dziękujemy państwu bardzo
za uwagę. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.
Zapraszamy na wszystkie podcastownie. Proszę subskrybować nasze Radio UEZA. Piątek do góry babami. Będziemy dźwięczne, a wy będziecie mieli dźwięki w telefonie, które będą was powiadamiać o tym, że coś nowego się pojawiło. W ustawieniach też proponujemy ustawić takie powiadomienia o tych programach na żywo. Wiem, że dzisiaj rwał się Facebook, będziemy nad tym pracować, YouTube i Twitter bez zarzutu. No jak żeby mogło być inaczej? W końcu Twitter to wiadomo kto, nie? No, gość nie pozwoli na to, żeby coś się rwało. Marzenko, całusy wielkie, dzięki, że zaśpiewałaś. Słyszymy się za tydzień. Buziole.
Zawsze do usług, buziole.
Bajewa. No i chciałoby się powiedzieć Bajewa zimowa, ale w ciepłych kapciach, Bajewa do góry babami, tuż obok chrapiąca ruda mango. Koty gdzieś tam przysiadły w fotelu, a zatem czas zaczynać i sięgać po dobre słowo, jak to zawsze w Bajewie bywa. Dzisiaj takie słowo podsłuchane, nie wiem czy państwo też tak mają, ale ja czasami lubię podsłuchiwać ludzi, szczególnie tych, którzy gdzieś tam stoją na przystanku, rozmawiają w sklepie, przystając gdzieś w jakiejś kolejce do kasy, ale chyba najbardziej tych autobusowych rozmówców lubię podsłuchiwać i to właśnie się przydarzyło. Była to rozmowa kilku osób o podróżach i padło wyrażenie o stronach świata. Oni rozmawiali o różnych stronach świata, które odwiedzali, trochę się przekomarzali, która strona świata jest piękniejsza, gdzie warto byłoby przysiąść na trochę dłużej, co jeszcze zobaczyć. I ogromnie spodobało mi się to wyrażenie, strona świata. Czy państwo kiedykolwiek mu się przyglądali bliżej? Takie strony świata, pisanie świata, świat piszący historię, pisanie świata historią Ziemi, historią życia. Nigdy na to nie spoglądałam z tej strony, ale dopiero wtedy, kiedy ci młodzi ludzie o stronach świata opowiadali, taka właśnie powieść zaczęła się pisać ich życiem i jedna osoba była wśród nich, jeden równie młody człowiek. Zapytany o tym, którą on lubi stronę świata, właściwie posmutniał i powiedział, że on nigdzie nie bywał, że on chyba najbardziej lubi żyć w swoim świecie, że on ma swoją stronę świata. No i tak po nitce do kłębka przyszło dzisiaj dobre słowo. A dobre słowo, jak państwo wiedzą, to takie słowa, którym się przyglądamy, czasami je zmieniamy, czasami przyglądamy się znaczeniu, czasami nadajemy im znaczenie nowe. I dzisiaj przyszło do mnie po tej podsłuchanej rozmowie takie słowo ubrane w wyrażenie piąta strona świata. Kiedy mogło się to wszystko wydarzyć? Chyba na początku świata, bo na początku wszyscy ludzie mieszkali w samym środku Ziemi. Było wówczas zimno i ciemno, więc trzymali się blisko. Ale kiedy wyszło słońce i ogrzało ziemię, ludzie zobaczyli, że światło, że świata jest więcej i że jest piękny. Rozeszli się więc w cztery strony i tam rozpoczęli nowe życie. Kiedy jednak pojawiło się słońce, a z nim światło właśnie, powstał także cień, a w nim urodziła się piąta strona świata, z wszystkimi niepokojami, z lękiem, z bólem, ale także z tajemnicą i tym, co niedopowiedziane. Tam upadłe anioły spotykają się z diabłem na wódce, poeci dotykają tam swojej duszy, malarze zaciemniają palety, a złoczyńcy kryją swoje występki. Trzeba mieć wielkie serce do piątej strony świata. I żeby to serce nam do piątej strony świata urosło, to trzeba nam także muzyki. I ja zapraszam i zachęcam Państwa do tego, aby znaleźli Państwo płytę Miłosza z 2011 roku. Jest tam utwór nagrany przez Miłosza i Jana Kyksa z Krzeka. Piąta strona świata właśnie. Od razu serce rośnie, choć ta strona świata jest naprawdę bardzo, bardzo mglista.
Bajewa. Nasze radio.